Witajcie. Kontynuujemy nasze rozważania nad Ewangelią Jana. I tydzień temu pochylaliśmy się nad kilkunastoma wersetami z 13 rozdziału. Mówiliśmy o tym, że Jezus umywał nogi uczniom. Teraz przeskoczymy przez 14 rozdział do 15 rozdziału, ażeby pochylić się nad znaczeniem pewnej ilustracji, jaką Jezus nam zostawił o krzewie winnym. Żeby jednak nie pozostawić tych tekstów bez komentarza, odniosę się w kilku zdaniach do 14 rozdziału. Koniec 13 rozdziału, 14 rozdział czytamy, że uczniowie usłyszeli od swojego mistrza o jego rychłym odejściu i oczywiście się ucieszyli. Pewnie, że nie. Wpadli w panikę. Dodatkowo jeszcze, o czym wtedy jeszcze nie wiedzieli, było to w przeddzień ukrzyżowania. I gdyby to jeszcze wiedzieli, to prawdopodobnie ich strach byłby o wiele, wiele większy. Strach złapał ich za gardło, jak i madło. Jak sobie poradzą bez Jezusa? Co się stanie z Jego królestwem, skoro On odchodzi? Czy Pan chce budować swoje królestwo tu na ziemi bez króla? To są pytania, jakie gdzieś tam przezierają z 14 rozdziału. My wiemy, że doskonale, że nie, że Jezus nie chce budować swojego królestwa tutaj na ziemi bez swojej obecności. Po pierwsze, obiecał, że Jego odejście odgrywa kluczową rolę w Bożym planie odkupienia świata i że tak jak musi odejść z tego świata, tak na pewno powróci. To jest pierwszych 15 wersetów 14 rozdziału. Po drugie, obiecał, że nie pozostawi uczniów samych, ale pośle im Ducha Świętego, Pocieszyciela, w języku łacińskim to jest advocatus, obrońcę, który nie tylko ich napełni, ale który zmieni ich nastawienie do tego wszystkiego, co ich czeka. Wersety od 16 do 24, 14 rozdziału. I po trzecie obiecał, że jeśli oni tylko będą żyli, jeżeli zaufają prawdzie Jego słów, to doznają pociechy, jakiej nie doznają z żadnego innego źródła. To jest koniec tego rozdziału 14. My doskonale wiemy, że uczniowie zaufali Jezusowi Chrystusowi i ufali Mu wtedy, ale brakowało im dojrzałości. To byli uczniowie, którzy chodzili za Jezusem raptem 3,5 roku i pamiętamy te różne sytuacje, w których borykali się ze zrozumieniem nawet tego, co Jezus zrobił. Nadszedł czas w ocenie Jezusa, aby ci młodzi chrześcijanie zaczęli chodzić o własnych siłach. Ich jedyną nadzieją na przezwyciężenie strachu, który ich opanował, było odniesienie nauczania Jezusa, prawdy tego nauczania do swojego doświadczenia. I to podkreślaliśmy tydzień temu, że błogosławieni jesteście, Jezus mówi po umyciu uczniom nóg, błogosławieni jesteście wtedy, że nie tylko że o tym wiecie, ale jeżeli to będziecie praktykować. Teraz w rozdziale 15 Jezus opisuje trzy kluczowe relacje wierzącego. I chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na pierwszej z tych relacji. Jeśli chcesz, żeby twoje zaufanie pogłębiło się, jeżeli chcesz praktykować to, do czego Jezus nas zachęca, jeśli chcesz wznieść się ponad wszelkiego rodzaju doświadczenia, upadki, ponad strach, który cię może dławić, to musisz właściwie zarządzać relacjami, Jezus chce nam powiedzieć w 15 rozdziale. O jakich relacjach mowa? Jeżeli masz przed sobą Nowy Testament, otwórz proszę 15 rozdział Ewangelii Jana i tam przebiegnij wzrokiem tekst, który, na którym się dzisiaj troszkę bardziej szczegółowo pochylimy. To jest pierwszych 11 wersetów. To jest relacja wierzącego z Chrystusem. I kluczowym słowem w tych 11 wersetach jest słowo trwanie, które zresztą jest tytułem dzisiejszego kazania. W 11 wersetach to słowo trwać we wszystkich formach gramatycznych występuje 10 razy. Wyobraźcie sobie. I nacisk położony jest tutaj w tych 11 wersetach na jedność. A więc Chrystus wierzący ma trwać w Chrystusie i ma zaistnieć jedność między Chrystusem i wierzącym. Wersety 12 do 17 jest mowa o innego typu relacji. Jest tam mowa o relacji między wierzącymi. I słowem takim dominującym, kluczowym pojęciem, które występuje 4 razy w 6 wersetach, jest słowo miłość. Natomiast nacisk położony jest w tej części 15 rozdziału na wspólnotę. I koniec tego rozdziału, wersety 18-27, jest mowa o tym, że wierzący jest również w relacji do świata. I w 10 wersetach tego urywka, aż 8 razy jest mowa o nienawiści. Wierzący ma czegoś tam nienawidzieć. I kluczowym pojęciem w tym urywku jest prześladowanie. Jezus mówi, właściwie zarządzać tymi trzema relacjami. Wierzący Chrystus, wierzący świat. Bo jeżeli pogubimy się w tych relacjach, albo źle będziemy nimi zarządzali, będziemy odczuwali to na własnej skórze. Pochylmy się nad pierwszymi 11 wersetami i będziemy mówili o tej relacji wierzący Chrystus. Chciałbym podkreślić 4 rzeczy, które tutaj ten werset mówi. Najpierw jednak właśnie tych kilka uwag, tych fundamentalnych rzeczy. Po pierwsze, ten fragment ma sens tylko dla wierzących ludzi. Jeżeli jeszcze nie zawierzyłeś swojego życia Chrystusowi i to nie zrobiłeś tego świadomie, jeżeli nie doświadczyłeś tej przemiany, którą Nowy Testament nazywa odrodzeniem, to wyluzuj, zacznij liczyć barany albo zajmij się czymś innym, bo to wszystko, o czym będziemy mówili, po prostu nie będzie miało dla ciebie sensu. Ten werset, ten tekst jest, 15 rozdział jest skierowany do ludzi wierzących. Po drugie, Jezus odwołuje się do metafory winnicy, która jest potężnym symbolem dla jego słuchaczy, dla Żydów. Mianowicie ten symbol jest powtarzany w Starym Testamencie w wielu miejscach w bardzo znaczący sposób. Żadna ilustracja, żaden symbol, żaden obraz nie wywoływał w duszy Hebrajczyka takich uczuć, jak obraz winiarza i jego winnicy. To symbol, który dla nas Polaków może się równać jedynie z majestatycznym widokiem orła w koronie albo z biało-czerwoną. Po trzecie, podstawowym przedmiotem nauczania Chrystusa w tym urywku, w pierwszych 11 wersetach, jest trwanie, a nie przynoszenie owoców. Jeszcze się do tego odniesiemy, ale teraz chciałem to mocno podkreślić. Mamy trwać. Koncentrować się na trwaniu, a nie na przynoszeniu owoców. W żadnym punkcie swojego wykładu Jezus nie nakazuje wierzącemu, swoim uczniom i nam wierzącym, abyśmy przynosili owoce. Mówi, trwajcie we mnie, owoce przyniesiecie sami z siebie w sposób naturalny. I po czwarte wreszcie, obraz winnicy był, jak powiedziałem, znany każdemu Żydowi, każdemu uczniowi, każdemu czytelnikowi Jana, dlatego, że winnice tam są powszechnie obecne. Wielu ludzi było związanych z rolą i wielu ludzi znało się na winnicy i na hodowaniu winogron. Większość z nas, mieszczuchów, nie ma pojęcia o winnicy, Nawet nie mamy pojęcia o sobie, nie wiem jak ty, ale gdybym przyszło mówić o sadzie albo o grudku warzywnym, byłbym zgubiony. Musiałbym się zapytać mojej małżonki, która się na tym zna. I dlatego pochylając się nad zagadnieniem winnicy, musimy być bardzo ostrożni. Z historii wiemy, że komentatorzy koncentrowali się nad wszystkimi szczegółami, najdrobniejszymi nawet szczegółami przypowieści, wyciągając z nich absurdalne jakieś poglądy, tworząc swoją teologię w oparciu o ilustracje, co zawsze jest niebezpieczeństwem, i oczywiście dochodzili do fatalnych wniosków. To, co Jezus chce nam przedstawić, to jest ogólny obraz. Zobaczmy na ten obraz jak gdyby z lotu ptaka, cofnijmy się troszkę z obiektywem kamery, zobaczmy, co jest istotą tego obrazu winnicy. Jeżeli masz tekst biblijny otwarty, podążaj za mną. Jezus mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Zdefiniujmy najpierw bohaterów tej przypowieści. Jest kilka głównych postaci. Ogrodnik czy winogrodnik to Bóg Ojciec. Krzew winny to Chrystus, a pędy na tym krzewie to wierzący ludzie. Skoro to już mamy ustalone, to chciałbym zwrócić uwagę, że winnica i ogrodnik to jest ilustracja w Starym i w Nowym Testamencie, która wyraża nieprawdopodobną łaskawość, troskę i opiekę Boga nad Izraelem, a także nad wierzącymi w Chrystusa. Ten obraz ma nam nasunąć wniosek, że Bóg się troszczy. I właśnie to wynika z szczegółów tej opowieści. Tę troskę wyrażali prorocy w Starym Testamencie na różne sposoby. Nawet wtedy, kiedy posługując się tą ilustracją, byli bardzo surowi dla Izraela. Ja mam na myśli pierwszych 7 wersetów pierwszego rozdziału proroctwa Izajasza. Tam, gdzie Izajasz jest bardzo surowy dla swoich odbiorców, albo 15 rozdział proroctwa Ezechiela, tam, gdzie Ezechiel ruga po prostu Izraela, ale robi to z miłości. To jest wynik troski Boga o swoich. Bóg zakorzenił Izrael w ziemi obiecanej, przyprowadzając ich tam z całą troską, tak jak ogrodnik zakorzenia albo zasadza winnicę. Pokażcie mi człowieka, który zainwestował taką kupę pieniędzy i się o to nie troszczy. Być może ogrodnicy robią to z innych względów, ale Bóg okazuje miłość wobec swojej winnicy, dlatego że Bóg jest miłością. Rozkwitając, Izrael przede wszystkim miał trwać w bliskości z Bogiem i ta bliskość z Bogiem miała rzutować na bliskość Izraelitów ze sobą do tego stopnia, że wszyscy wokoło mieli patrzeć i powiedzieć, wow, ja też chcę, ale to fajne. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale Izraelici, Hebrajczycy jeszcze wtedy, którzy wyszli z Egiptu, powiem najoszczędniej i najłagodniej, jak tylko mi do głowy przychodzi, to była banda niechlujnych niewolników, która przyszła do ziemi, w której wszystko było. Zasadzone były winnice, zbudowane domy, były pola. Oni ogarnęli to wszystko i w ciągu jednego pokolenia stali się w tym obszarze, w którym Bóg, do którego Bóg ich doprowadził, najnowocześniejszym państwem. Oni byli przykładem dla innych nacji. Właśnie dlatego, że z zaufaniem oddali się Bogu, co miało wpływ na relacje między nimi, co miało wpływ na relacje Izraela z ościennymi krajami. To jest przykład winnicy. Po to mówimy o tej winnicy. Tego się mamy nauczyć z 15 rozdziału Ewangelii Jana. Wiemy też doskonale, że Izrael zawiódł. Niestety nie trwał w tej relacji z Bogiem. Jezus mówiąc, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, mówi, no ten krzew winny, który był, niestety już nie jest prawdziwy. Izrael już stracił prawo do nazwania się prawdziwym. Teraz ja go zastępuję. Ja teraz jestem prawdziwym krzewem winnym. Trwajcie we mnie. I to przyniesie nieprawdopodobne skutki. Znowu uwaga ogólna. Jeżeli popatrzeć na Stary Testament, dochodzimy do wniosku, że skoro Bóg pielęgnował z taką miłością, czasem z szorstką miłością, jeżeli pielęgnował pod upadłą winnicę Izrael, to tym bardziej będzie pielęgnował winnicę, jaką jest jego ukochany syn. Dla nas trwanie w nim jest największą szansą, jaka się otwiera. Następnie Jezus wyraża troskę ogrodnika o swoją winnicę w słowie airo. To jest w naszym tłumaczeniu to słowo airo zostało przetłumaczone jako usuwa każdy pęd. Jest dopuszczane takie tłumaczenie. Niestety chyba nie jest najlepsze. Usuwa każdy pęd. Oczywiście specjaliści, nim nie jestem, ja to wyczytałem, teraz powtarzam tylko za osobami, które się na tym znają. To pierwotne znaczenie słowa airo to jest podnosić. A więc ogrodnik podnosi pęd, który albo nie przynosi owoców, albo przynosi mało owoców. Na kartach Nowego Testamentu znajdziemy wiele przykładów tego znaczenia. W 11 rozdziale Ewangelii Jana, w 16 rozdziale Ewangelii Jana, w 17 rozdziale Ewangelii Jana, podnieść również 5 i 8 rozdział. Niestety tłumaczenia cechują się tym, że tłumacze odnoszą się do tradycyjnych poglądów. Ja opowiadam się za znaczeniem podnosić z dwóch jeszcze innych względów, nie tylko jeśli chodzi o definicję tego słowa airo. Po pierwsze, te dwa wersety, które przeczytaliśmy, pierwszy i drugi werset 15 rozdziału, stanowią swego rodzaju podsumowanie, które mówi o opiece ogrodnika. To jest okres, w którym winnica ma już dojrzewać. On airo usuwa gałęzie zimą, wtedy, kiedy jeszcze nic się nie dzieje. Każdy ogrodnik się na tym zna. Ale teraz gospodarz pielęgnuje pędy winorośli i troszczy się o nie, podnosząc je, żeby przynosiły większe plony. Raczej ma sekator w ręku, owszem, ale przede wszystkim ma pęk sznurków i teraz chodzi i podwiązuje te gałęzie, które leżą w błocie albo na ziemi, a żeby je wynieść, oczyścić delikatnie nawet szmatką i wodą, po to, żeby w słońcu te liście i gałęzie nabierały większego, żeby przynosiły więcej owoców. Ogrodnicy ten proces nazywają treningiem. Trenują w ten sposób gałęzie. Owszem, ścinają również małe pędy, tylko po to, żeby główne pędy przynosiły większy owoc. Wtedy mówią o przycinaniu albo o trymowaniu. Natomiast możemy mieć wrażenie, poprzez tłumaczenie usuwa pędy, poprzez wrażenie, że chodzi, obcina i wyrzuca te pędy. To nie jest ten czas. Wolę, aby słowo airo tłumaczyć jako podnosić, a nie usuwać, jeszcze z innego powodu. Kombinacja usuwa i przycina kładzie duży nacisk na trymowanie winorośli, podczas kiedy Jezus nie mówi tutaj o przygotowaniu do przynoszenia owoców, ale już o owocowaniu, o trwaniu, aby owocować. To jest właśnie główny nacisk słów Jezusa. Trzeci dalej wersety. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owoców sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Pan zapewnił uczniów, że pędy zostały już przycięte wcześniej. Przymiotnik przetłumaczony jako czysty, wybaczcie za te techniczne szczegóły, ale ten tekst domaga się takiej nudnej precyzji. Przepraszam jeszcze raz. Przymiotnik czysty, wy jesteście czyści, katharos, jest oparty na tym samym rdzeniu, co czasownik przycinać. Kathairo. To jest ten sam rdzeń, inne jak gdyby znaczenie przymiotnikowe i znaczenie czasownikowe. Skoro więc są już czyści, przycięci, teraz mają trwać. Tak jak Mirek mówił, zapuścić korzenie, wreszcie osiąść jak u siebie w domu. Meno. Na tym właśnie jest położony akcent w tej przypowieści. To słowo meno w Nowym Testamencie, zwłaszcza u Jana, który lubi to słowo, występuje w wielu miejscach. Pamiętacie, jak Andrzej przyszedł do Jezusa z Janem, uczniowie Jana Chrzciciela, i przyszli do Jezusa: Panie, gdzie ty mieszkasz? Zgadnij, jakie tam jest słowo użyte. Meno właśnie. Gdzie ty trwasz? Gdzie ty zapuściłeś korzenie? Jezus mówi: chodźcie, zobaczcie. Poszli, zobaczyli i uwierzyli. Kluczem do zrozumienia tego, co Jezus miał na myśli, mówiąc o trwaniu, jest wyrażenie trwać we mnie. Tego nie możemy pominąć. Odzwierciedla ono teologiczną koncepcję, którą nazywamy pozycją wierzącego. Jeżeli odwołuję się do waszej przebogatej wyobraźni, wyobraź sobie wykres, dwie osie, i na tym wykresie, który obrazuje nawrócenie, możesz albo założyć linię bardzo wysoką, to jest biblijny obraz nawrócenia. W momencie nawrócenia my doznajemy odrodzenia i jesteśmy w Chrystusie, albo możesz założyć nauczanie innych ludzi krzywą, która się spina do tego poziomu. Niektórzy mówią, musisz się bardzo postarać, ażeby dojść do tego poziomu, ażeby osiągnąć zbawienie. Nowy Testament mówi o odrodzeniu, o przeniesieniu nas w zupełnie inną rzeczywistość, która właśnie nazywa nowym narodzeniem. Mówi o tożsamości, o pozycji wierzącego. To meno jest wyrazem tożsamości, pozycji wierzącego. Paweł często posługuje się tym pojęciem w Chrystusie, pojęciem tożsamości. Ta tożsamość określa związek wierzącego z Chrystusem, ale też wynik jego postawy wobec całego świata. Taka ilustracja. Wyobraź sobie, nietrudne sobie wyobrazić, to kosztuje niecałe 100 zł. Poleciałeś do Nowego Jorku, do Londynu, do Nowego jeszcze nie 100 zł. Poleciałeś do Londynu, gdzieś tam za kolejne ileś tam set złotych wynająłeś sobie samochód, przeżyłeś horror zjazdu na lewą stronę, jedziesz lewą stroną, zwiedzasz sobie Londyn za kierownicy i w pewnym momencie przyszło ci do głowy, że ej, jestem koło Buckingham Palace, wjadę na teren pałacu, odwiedzę królową. Co się stanie? Nawet nie wolno się zatrzymywać w pobliżu bramy pałacu Buckingham. Tak to jest wszystko zorganizowane. Po prostu nie ma szans. Tam się nie dostaniesz. Ci chłopcy w takich czapkach wysokich, w czerwonych mundurkach wyglądają może jak cukiereczki, ale kilka razy tam byłem właśnie w pałacu na różnych konferencjach i zawsze, za każdym razem wprowadzano nas w ten sam temat. Proszę państwa, ci ludzie wyglądają może śmiesznie i przyjaźnie, ale każdy z nich to jest najlepszy komandos, który jest wytrenowany w armii angielskiej. Jego obowiązkiem jest zabić 10, zanim sam zginie. Uważajcie, nie zbliżajcie się. A więc masz do czynienia z ludźmi bardzo starannie wytrenowanymi. I to ludźmi, którzy wiedzą, jak zabijać. więc nie wjeżdżasz do pałacu, bo cię nie wpuszczą. Ale sytuacja jest inna. Wyobraź sobie, że królowa wysłała ci zaproszenie i wraz z zaproszeniem, nie ma innej możliwości, wraz z zaproszeniem wysłała samochód, swoją limuzynę z oznaczeniami odpowiednimi. Teraz siedzisz z zaproszeniem w tej limuzynie, dojeżdżasz do bramy pałacu Buckingham i wiesz, co się dzieje? Ta brama się otwiera i ci ludzie, którzy stoją na warcie, zaczynają ci salutować tak jak królowej. Oni traktują zaproszonego gościa, który jest w samochodzie królowej, jak samą królową. To jest pojęcie w Chrystusie. To właśnie chce nam Jezus przekazać. Jezus w tej ilustracji uczy nie o zbawieniu człowieka, ale uczy o przynoszeniu owocu przez zbawionego człowieka. Pan w 3 wersecie potwierdził, że my jesteśmy zbawieni, już jesteśmy czyści, już jesteśmy dawno otrymowani. Ta ilustracja odnosi się teraz do naszego owocującego życia. Mówi o pozycji mojej i twojej w Chrystusie. 5 werset. Jezus mówi, ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. I konkluduje, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Gdy przeglądamy się tej ilustracji, bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Nie odnosi się, jak powiedziałem, do zbawienia wierzącego. Obraz owocu w literaturze biblijnej jest powszechną metaforą dowodu życia. No bo tylko żyjący pęd, tylko żyjąca roślina może przynosić owoce. Owoce świadczą o tożsamości rośliny i ujawniają stan jej zdrowia. Jeżeli przeskoczymy na chwilę do 8 wersetu tego rozdziału, to tam przeczytamy, przez przynoszenie owoców, mój ojciec zostanie uwielbiony, abyście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Tu jest mowa o tożsamości, ale też jest mowa o owocowaniu każdego z nas. Doświadczony ogrodnik wie, jakie ma drzewo w sadzie. Gdyby to na mnie przypadło, gdybym teraz o tej porze właśnie zimą czy wczesną wiosną popatrzył, nie miałbym zielonego pojęcia, jaka jest różnica między gruszą, jabłonią a śliwą. Po prostu nie miałbym pojęcia. Doświadczony ogrodnik wie, jaka jest kora, pokrój drzewa, wie, jak wygląda takie drzewo. Ja niestety nie mam zielonego o tym pojęcia. Nie wiem jak ty, prawdopodobnie tak samo. Co innego jesienią? Co innego wczesną jesienią? Jak jest drzewo, jest pełne liści i owoców. No jeszcze rozróżnia między śliwką i jabłkiem, wierz mi. Ale właśnie to owoc wskazuje na tożsamość tego drzewa. Jezus o tym mówi. Jeżeli przyniesiesz owoc, to nie tylko Bóg będzie uwielbiony, ale świat się dowie, aha, pędy to uczniowie, a nie niewierzący. Wobec tego musimy być bardzo ostrożni z tym obcinaniem. Jezus obiecał, że trwanie w nim nieuchronnie prowadzi do przynoszenia owoców. Jeśli tkwisz w nim, trwasz w nim, otrzymujesz odżywcze soki, możliwości do tego, ażeby w sposób naturalny przynosić owoce. Ja jeszcze nie widziałem drzewa jabłoni, które podejmuje decyzję. O, rodzaj jabłko. To jest zupełnie naturalne. To jest wręcz oczekiwany proces od takiego drzewa. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, jeśli obfity owoc przyniesiecie. Już nie mówię o owocu. Jezus już nie uczy o owocu, ale obfitym owocu. Z drugiej strony gałęzie, które nie wydają owocu, one nie przestają być winoroślą, ale ich zdrowie jest podejrzane i ogrodnik z tym coś robi. W rzeczywistości gałęzie, które nie pozostają połączone z winoroślą albo z jakiegoś powodu nie pobierają soków z winorośli, usychają po prostu. Są do niczego. Niektórzy wierzący zakładają, że wydawanie owoców jest ich obowiązkiem. Skoro Pan Bóg tak bardzo mnie ukochał, skoro Pan Jezus umarł za mnie na krzyżu, to ja muszę urodzić to jabłko. I wiesz, co się dzieje? Próbujesz. Nie wychodzi ci. Czujesz się winny. Próbujesz jeszcze raz. Nie wychodzi ci. Czujesz się winny. Jeszcze raz próbujesz, a potem już coraz mniej próbujesz, bo coraz bardziej się czujesz winny. Jezus mówi, to jest bez sensu. Po prostu skoncentruj się na czymś innym. Trwaj we mnie. A owoce będą zupełnie naturalną rzeczą, którą będziesz przynosił. Bardzo kontrowersyjny wers 6. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Oczywiście ten werset wywoływał przez całą historię Kościoła gorące dyskusje, zwłaszcza w XVI wieku, XVII wieku, kiedy w Europie protestanci przy swojej znajomości Pisma Świętego zaczęli zgłaszać różnego rodzaju rozwiązania. Niektórzy sugerują, że ci, którzy kwalifikują się do grupy nie trwają we mnie, to wierzący, którzy z powodu swojej niewierności stracili swoje zbawienie. Uczą, że gospodarz winnicy zdecydował, że powinni zostać, że są odcięci, wyrzuceni, spaleni. Ale Jezus powiedział, że nie można być zbawionym. Właśnie w tej Ewangelii, w 10 rozdziale o tym czytamy, że nie można być zbawionym, a potem niezbawionym. Chciałbym się powołać na 10 rozdział Ewangelii Jana, wersety od 27 do 29. Pan Jezus gwarantuje tam, mówi o tym, że jesteśmy w Jego owczarni, Jego owcami. Mówi, moje owce słuchają mojego głosu. I tu jest ta paralela z gałązkami, które tkwią w Chrystusie, a ja znam je, a one idą za mną. Ja też daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, obiecuje Jezus, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Dalej, większa gwarancja, to taka sama gwarancja, inaczej powiedziana. Mój Ojciec, który mi je daje, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego Ojca. Ile razy prowadziłem dyskusję na temat utracalności, nieutracalności zbawienia i wiecie, jaki jest rozstrzygający argument dla zwolenników utracalności zbawienia? No tak, nikt nie może mnie wydrzeć z ręki, ale ja sam mogę zdecydować. Naprawdę jesteś większy od Ojca? Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt, chyba że Jan się pomylił, chyba że Jezus się pomylił, i nikt nie zdoła ich wydrzeć z mojej ręki. Jeśli tak, to rodzi się pytanie, wobec tego, o czym Jezus mówi, co się zbiera i wrzuca w ogień? W 15 rozdziale, wracam do 15 rozdziału. Takie zbiera się, liczba mnoga, rzuca się w ogień i płoną. Jeśli gałąź to analogia ucznia, mnie i ciebie, to tutaj chodzi nie tyle o uczniu, nie tyle chodzi o ucznia, ale chodzi o uczynki ucznia. Skąd to wiem? Chciałbym nas odesłać do innego tekstu, już nie Ewangelii Jana, ale do pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. I przeczytam tam od 11 wersetu dalej. Jest to chyba najlepsza paralela, lepsza nawet jak 10 rozdział Ewangelii Jana, najlepsza paralela tej przypowieści o krzewie winnym. Otwórzmy, 1 Koryntów 3, 11 i dalej. Co do fundamentu, uczy Paweł, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Tutaj jest mowa o fundamencie, w naszym tekście jest mowa o krzewie. Tutaj jest mowa o budowaniu na fundamencie, tutaj jest mowa o tkwieniu w pędzie. Pęd tkwi w krzewie. Spójrz, nie ma innego źródła życia wiecznego. Fundament albo krzew. Nie ma innego fundamentu na wieczność niż sam Jezus. Teraz w 12 wersecie Paweł mówi o budowaniu na tym fundamencie. Jeżeli by popatrzeć na świat wokół nas, to powiemy, No tak, ale niektórzy wierzący to są o wiele szlachetniejsi, wiele wspanialsi od ludzi niewierzących. I co, będą zbawieni czy nie? Ten tekst, myślę, rozstrzyga to definitywnie. Możesz budować ze złota. Możesz budować z najdroższych kamieni. Jeżeli budujesz na złym fundamencie, nawet twoja budowla w dzień sądu nie zostanie wzięta pod uwagę. Tylko na fundamencie Chrystusa, tylko wkorzenieni w Chrystusa, to są ci zbawieni. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to jest obraz tego, jak my żyjemy. To jest obraz naszych uczynków, tego, czym się wykazujemy w naszym życiu. Mamy tu materiały, które nie ulegają działaniu ognia. Złoto na przykład, szlachetne materiały pod wpływem ognia się jeszcze bardziej uszlachetniają. Ale są też materiały, które zamieniają się w popiół. Łatwo płoną. 13 werset. To okaże się w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. O jakim dniu mowa? O dniu Chrystusa, o dniu sądu. Każdy z nas z osobna stanie przed sądem Chrystusa. Będziesz sam wtedy. I Chrystus zapyta, dlaczego mam cię zbawić? Jeżeli przyjdzie ci do głowy, no bo Panie, przecież to zrobiłem dla ciebie, to zrobiłem ci dla ciebie, to zrobiłem. Lepiej, żebyś powiedział, Panie, co prawda żyłem, jak żyłem, ale byłem zakorzeniony w tobie. Jezus mówi, chodź. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość, czytamy w 13 wersecie. Innymi słowy, wszystkie uczynki dokonane autonomicznie, bez liczenia się z tym, czy to jest wynika z mojego trwania w Chrystusie, czy nie, czy jest nakierowane na przynoszenie owocu, czy nie. Jeżeli ja przynoszę owoc, ażeby, nie wiem, zaimponować komuś, zaistnieć, pochwalić się czymś, to Chrystus mówi przez apostoła Pawła, że takie dzieło spłonie. Natomiast te dokonane w mocy ducha będą trwać. 14 werset jeszcze tego rozdziału z listu do Koryntian. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, to otrzyma nagrodę. I teraz kluczowy werset dla rozważania analogii krzewu winnego, to jest 15 werset. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, znaczy uczynki spłoną, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, mówi Paweł. Tak jednak, jakby został ocalony z ognia. Nie ma mowy o utracie zbawienia. Wracamy do 15 rozdziału Ewangelii Jana. 6 werset. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pędz i uschnie. Takie, zauważacie zmianę liczby, tutaj jest mowa liczby pojedynczej, a teraz takie zbiera się, rzuca w ogień. Jestem przekonany, że chodzi o uczynki. Jeżeli jednak trwamy w Chrystusie, osiągniemy cel i łatwo będzie rozpoznać jak nas jako zdrowych członków Chrystusowej rodziny, te pędy, zdrowe pędy przynoszące owoc, to już jest zupełnie inna historia. I od 7 wersetu do końca tej przypowieści Jezus mówi o skutkach, o rezultatach trwania w Chrystusie. Jeśli pozostaniecie we mnie, a moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przyszło ci do głowy milion totolotku? Muszę cię rozczarować. Zaraz o tym będzie mowa. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Gdy wierzący trwa, czyli pozostaje żywotnie związany z Chrystusem, zaczyna budować swój charakter. Duch Święty ma wpływ na budowanie jego charakteru. Wierzący jest przemieniany od wewnątrz. W jego umyśle pojawiają się myśli, które są coraz bardziej podobne do myśli Chrystusa. Jego charakter staje się coraz bardziej podobny do charakteru Chrystusa. Serce wierzącego zaczyna odzwierciedlać Boże wartości. Mówimy tutaj o procesie uświęcenia albo o procesie dorosłości duchowej, dojrzewania duchowego. Jeremiasz już o tym mówił w 31 rozdziale swojego proroctwa. A ponieważ nasze myśli upodobniają się do myśli Boga, zaczynamy prosić o to, co Bóg chce, abyśmy prosili. W ten sposób otwieramy Mu możliwości do tego, aby nam odpowiadał na modlitwy. Wyobraź sobie małe dziecko, 4-latka, który widzi, jak tata, nie wiem, może jeszcze masz, tata się goli brzytwą, dlatego ja się nie golę. Ale widzi brzytwę, mówi, tato, daj mi brzytwę. Oczywiście, że tata mu tego nie da. Nasze myśli, nasz charakter, nasza osobowość przemieniana przez moc Ducha Świętego zaczyna rezonować myślami Bożymi. I Bóg o tyle łatwiej nam jest w stanie dać to, o co Go prosimy. A czasami Jego odpowiedź jest, synku, nie, zaczekaj jeszcze. Jeśli wypełnicie moje przykazania, mówi Jezus, będziecie trwać w mojej miłości i ja, jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości, powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Jak Jezus reaguje tą przypowieścią na strach uczniów? Uczniowie byli przerażeni. Jezus od nas odchodzi, mówi, trwajcie, będziecie mieli wspaniałe skutki tego trwania, a jeszcze to wszystko zamieni się w radość. Przezwyciężycie swój strach, przezwyciężycie poczucie samotności. Co więc oznacza trwać? Odpowiedź na to pytanie można zawrzeć jednym słowem. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. To przestrzeganie przykazań i trwanie w miłości jest synonimiczne. Jezus mówi, tak jak ja jestem posłuszny memu Ojcu, tak wy bądźcie posłuszni mnie. Zwróć uwagę na te równoległe, na te paralelne odniesienia. Jezus mówi, tak jak ja i Ojciec, tak wy i ja. To jest nasz przykład. Mamy tendencję do tego, aby rozglądać się wokół siebie i powiedzieć, o, ten jest wierzący, muszę do niego doszlusować, a ten mniej, fajnie, że jestem lepszy. Zupełnie nie o to chodzi. Jezus mówi, patrzcie na mnie i na Ojca i z tego bierzcie przykład, z tego się uczcie. Tutaj posłużył się słowem radość, która charakteryzuje spontaniczną radość, ale też radość, która może przejawiać się nawet przez łzy. Stan ducha, nastawienie człowieka. Tak więc odejście Pana Jezusa do Ojca było konieczne, tłumaczy to w 14 rozdziale, aby uczniowie doznali błogosławieństwa. Co więcej, Pan obiecał, że będzie z nimi Duch Święty i że On będzie w nas. Zauważcie, jaka jest jakościowa różnica. Uczniowie byli z Jezusem, Duch Święty będzie w nas. Jesteśmy w lepszej sytuacji jak uczniowie. Jeżeli uczeń gdzieś poszedł w inny kąt, to już nie był z Jezusem. Duch Święty jest w nas. Gdziekolwiek jesteś, Duch Święty jest w tobie. Boża obecność jest w tobie. Oprócz tego Jezus zapewnia, że mimo Jego fizycznej nieobecności, najlepszym lekarstwem na strach i najlepszym sposobem na doświadczenie Jego bliskości jest wykazanie się posłuszeństwa poprzez trwanie w Nim. Na tym się skoncentruj. Zadaj sobie pytanie, jak było w ubiegłym tygodniu? Jak chcesz swoje życie prowadzić? W pierwszym liście Jana ten sam autor pisze do wierzących, a teraz dzieci, trwajcie w nim. To jest drugi rozdział pierwszego listu Jana. Trwajcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, już kieruje nasz wzrok daleko w przyszłość, mogli śmiało wyjść mu naprzeciw, i w czasie jego przyjścia nie zostali przez niego zawstydzeni. Spróbujmy to podsumować. Jeśli zaufałeś Chrystusowi, twoje wieczne przeznaczenie zostało ustalone i zagwarantowane. I teraz, jeżeli trwasz w Chrystusie, to znaczy, jeżeli jesteś posłuszny i będziesz cieszył się czterema konkretnymi rezultatami, o których Jezus mówi w tym urywku. Po pierwsze, twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Nie chodzi o to, żeby sugerować, że Pan Bóg stanie się twoim dżinem. Ty wypowiesz życzenie, Pan Bóg to spełnia. Oczywiście, że nie. My doskonale to wiemy. Jeżeli jesteśmy połączeni z tym krzewem, jeżeli trwamy w tym krzewie, stajemy się coraz to bardziej podobni, pamiętacie o tożsamości, o pozycji, podobni do Chrystusa i chcemy tego coraz bardziej, co chciał Chrystus i dlatego Bóg nam będzie odpowiadał na nasze modlitwy. Po drugie, uwielbisz Boga. Cierpię z tego powodu, jak my ograniczamy uwielbienie Boga do modlitwy czy do pieśni. Wierzcie mi, wręcz fizycznie mnie to boli. Ty możesz jako student być najlepszym na roku i w ten sposób uwielbiać Boga. Jako pracownik możesz być wyróżniającym się pracownikiem i w ten sposób uwielbiać Boga. Jako mąż czy żona możesz okazywać troskę, czułość i miłość swojemu współmałżonkowi w ten sposób uwielbiając Boga. Uwielbienie Boga to jest twoja pozycja i wynik tej pozycji. Modlitwy, pieśni to jest maleńki segment tego, o czym tutaj Jezus mówi. A więc uwielbiasz Boga, po trzecie pobudzasz wokół siebie miłość. A miłość, drodzy, jest zaraźliwa jak COVID-19 albo jeszcze bardziej. Mam już 50 lat doświadczenia w służbie dla Pana i wielokrotnie słyszałem w różnych zborach, o, w naszym zborze miłości nie ma. Natychmiast mi się przypomina ten tekst. I wiesz, jaka jest moja odpowiedź? Okaż miłość. Jest zaraźliwa jak COVID. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o COVIDzie. Okaż miłość, a na pewno ludzie się zarażą tą miłością i będą zarażać nią dalej. I po czwarte, to wszystko będzie prowadziło do nieprawdopodobnej radości. I nawet w sytuacji, w której znaleźli się uczniowie, Panie, odchodzisz? Dokąd? Czy możemy iść z Tobą? Jezus mówi, nie, tam gdzie ja idę, na razie jeszcze nie pójdziecie, ale potem się dowiecie. Nawet w takiej sytuacji stresu, głębokiego przerażenia będziemy mogli cieszyć się trwaniem w Chrystusie, czego życzę z całego serca sobie i wam. Amen.